Przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie moim i Państwa gościem jest dr Łukasz Jasina, który wprowadza nas w historię kinematografii. Już to zrobił, przyznam się szczerze, że ta moja orientacja jest dużo lepsza teraz. Przez 20 minut, drodzy Państwo, można się odnaleźć w tej rzeczywistości. To jest niesamowite. Mam wrażenie, że to Państwo doceniacie. Łukaszu, no kinematografia, choć archiwizacja to ta pierwotna funkcja, no to przecież od samego początku mamy do czynienia z prawdą czasu i prawdą ekranu. Wiek XX, XXI, kino zawsze dzieliło się na prawdę czasu, prawdę ekranu. Zawsze interpretowało w określony sposób. Czy można powiedzieć, że dziś powinniśmy być w jakiś sposób zdegustowani, że mamy już w pewnym opakowaniu treść zinterpretowaną, a nie gołą, która pozwala nam na swoje własne przemyślenia?
Zawsze i tak w końcu interpretujemy my, że tak dołożę swój głos do wolności i można było w czasach komunizmu oglądać propagandowe kino i swoje myśleć, więc wielu ludzi szuka sobie teraz usprawiedliwienia tym, że któreś z mediów zainterpretowało coś za niego, ale to jest zawsze w końcu nasza wina. Ale w kinie bywało jeszcze
czyli
bardziej...
Czyli odpowiedzialność jest po stronie odbiorcy.
Zawsze.
Dobra.
Porządne kino zresztą na tym mniej więcej polega, że zostawia jednak odbiorcy pole do interpretacji. Ale wcale tak nie było często i bardzo wielu wybitnych twórców kinem manipulowało. I zaczęło się to już i w Związku Sowieckim, i w Stanach Zjednoczonych od chyba najlepszych nazwisk. Davida Griffitha, który zrobił Narodziny Narodu w roku 2015, filmu, którym czarni są złymi ludźmi niszczącymi system, i od Sergeja Eisensteina, który w Pancerniku Potiomkinie zafałszował obraz rewolucji. I to jest odwieczny spór, który trwa w kinie od 120 lat. Mhm. Ile wolno artyście, a ile nie wolno. I deklaratywnie zazwyczaj artyście wolno mało, ale faktycznie wolno mu zawsze więcej. Mhm. I kino z tej manipulacji się składało. Ja tutaj powiem tak, jest taka piękna teza dotycząca kina historycznego, że ono może być niezgodne z historią pod warunkiem, że jest to dobre kino.
Kino historyczne. Kino historyczne. Kino.
Może być, często nie jest.
No, najnowsza produkcja Napoleon.
To nie jest dobre kino.
No właśnie, to nie jest dobre kino, pomijając wpadki historyczne.
Jest to, proszę Państwa, film o życiu seksualnym Napoleona I, przerywany gdzieniegdzie zdarzeniami historycznymi. A ja myślę, że dla Napoleona jednak wbrew pozorom koronacja czy bitwy były ważne. Ale to kto bywa? Ja tu ci zacząłem od dawnych, klasycznych filmów, które były filmami zakłamanymi, ale bardzo dobrymi.
Właśnie.
Eisenstein i Griffith. Cała amerykańska kinematografia historyczna. Też, proszę Państwa, kino III Rzeszy, które było bardzo zakłamane i było wybitnym kinem. Więc tego było bardzo, bardzo wiele. Mieliśmy i w Polsce takie sytuacje. I artyści bardzo często brali w imieniu swoich rządów i polityków odpowiedzialność za zmienianie ludzkiego myślenia o prawdzie.
No tak, pytanie oczywiście o proporcje.
A czasem walczyli, bo to tak jest jak, bardzo, bardzo różne.
Tak jak mówiłeś, dobre kino się obroni. Mhm. Dobre kino się obroni. Odbiorca, który jest smakoszem, zdecydowanie ma dla siebie zachowaną przestrzeń interpretacyjną. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo. Zwróćcie Państwo uwagę, Państwa wybory, jeśli idzie o wybór filmów do oglądania, to z pewnością też można się kierować takimi naszymi tutaj spostrzeżeniami, żeby też no, nie iść za tłumem, czasami wybierać sobie mniej popularne produkcje, by później nie iść w jakieś ogólniki, uogólnienia, że ten film jest dobry i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Kino wagi ciężkiej, drodzy Państwo. Mam tutaj pewne spostrzeżenia, patrząc między innymi na kategorię Amerykańskiej Akademii Filmowej, jeśli chodzi o najlepszy dźwięk, patrząc na ostatnie kilka dekad, jakie są nominacje, kto wygrywa. Natomiast muzyka w tle dzisiaj naszej audycji jest niezmiennie. Pytanie bardzo istotne. Stosunki międzynarodowe jako interakcje państw, rządów, gdzie dużo jest rywalizacji, współpracy. Jakie konteksty i przejawy stosunków międzynarodowych opowiadane są najczęściej?
Wojny.
Wojny.
Najważniejszy przejaw stosunków międzynarodowych jednak chyba.
Wojny. Wojny. Nawet tak. Częściej niż pokój.
Tak, bo wojna jest łatwiejsza scenariuszowo. punkty zwrotne, proszę państwa, określony czas, który ta wojna zajmuje, widowiskowe wydarzenia związane z jej początkiem, końcem i środkiem, bitwy, które dają też dużą szansę rozwinięcia się kunsztowi. Przed II wojną światową w Niemczech realizowano duży film o Kongresie Wiedeńskim i zdano sobie wtedy sprawę z tego, że wcale nie jest łatwiej pokazać jednak pokoju niż wojny. Bitwy napoleońskie są łatwiejsze do pokazania. Ten strzela, ci z tej strony, ci na tą stronę, a w wypadku wydarzeń pokojowych trzeba rozbudowywać wątki, scenariusze, tworzyć nowe postacie.
No być może tutaj ten pomysł na produkcję Napoleona byłby nieco lepszy.
Ale było bardzo dużo dobrych filmów o Napoleonie, niestety nie ten ostatni.
No właśnie o to chodzi, więc drodzy państwo, warto też zrobić krok w tył w tym kontekście wojna. Pokój dużo trudniej jest zobrazować, pokazać, negocjacje pokojowe. No ja od siebie dodałbym może jeszcze szpiegostwo, szpiedzy.
Tak, choć mieliśmy
nie chodzi
też
tutaj o szpiegów takich jak my, oczywiście.
Czasem mam wrażenie, że film szpiedzy tacy jak my jest realniejszy niż niektóre filmy szpiegowskie.
Okej.
Okay. Bo działalność szpiegowska przecież też rzadko kiedy składa się z efektownych działań typu Mata Hari czy pułkownik Redl. A już w ogóle nie wygląda praktycznie tak jak James Bond. Czyli chyba najpopularniejszy film dotyczący szpiegostwa, ale ciężko jest zrobić filmy o siedzeniu przy stoliku, o długotrwałym śledzeniu, o analizie. Był taki film Zawód szpieg zrobiony kilka lat temu z Philipem Seymourem Hoffmanem, Garym Oldmanem, który pokazał, jak wygląda tak naprawdę praca wywiadów. Ale tak, kino szpiegowskie stało się osobną dziedziną kina światowego, bo jest to jednak pewna egzotyka, którą ludzie oglądać chcą. Ale też bądźmy szczerzy, ludzie rzadko kiedy mają pojęcie o tym, jak naprawdę wygląda działalność szpiegowska.
No i też dokładnie trudno jest stworzyć interesujący scenariusz. Ta aktywność, działalność szpiegowska jest rozłożona na lata, więc zawężenie tego do kilkudziesięciu minut wydaje się tutaj bardzo trudne. Mówiłeś o tym filmie Tinker Tailor Soldier Spy.
Dokładnie.
Dziś, drodzy państwo, zagramy także muzykę Alberto Iglesiasa, jeśli dobrze pamiętam, nominowaną do Oscara. Chyba nie zwycięzcę, ale nominowaną do Oscara kilka lat temu. A zatem wojna, szpiegostwo to te tematy najczęściej przejawiające się w produkcjach, które dotyczą polityki, dyplomacji między narodami. No dobrze, czas na odkrycie się naszego gościa, biorąc pod uwagę jego gusta, jego smak. Najbardziej ikoniczne obrazy stosunków międzynarodowych na dużym ekranie, twoim zdaniem, powiedzmy, że możemy wskazać takich trzech zwycięzców. Od kogo byś rozpoczął? Nie ma tutaj żadnego zawężenia. Kryteria twoje autorskie.
Zacząłbym od Davida Lina, najwybitniejszego reżysera brytyjskiego, który jest bardzo często zapominany, a stworzył wiele wybitnych filmów i stworzył też między innymi jeden z najbardziej ikonicznych filmów o wojnie i zdobywaniu władzy, czyli Lorenza z Arabii. Mm-hmm. Film pokazujący rolę jednostki w polityce międzynarodowej, rolę interesów w polityce międzynarodowej, różnice pomiędzy decyzjami gabinetowych posiedzeń a wielkich bitew. A przy okazji jest to niezwykle wybitne epickie kino, trwające 4 godziny. Zrealizowane w roku 1962 i docenione przez publiczność, ale i przez krytyków. To też nie jest zawsze rzecz, która występuje jednocześnie.
Równolegle, dokładnie.
Tak, a tutaj wystąpiła. I to jest dla mnie chyba najważniejszy film, jeżeli chodzi o kwestie polityczno-międzynarodowe w dziejach kina. Drugi film będzie to film napoleoński. Udany film napoleoński.
Udany film napoleoński.
Waterloo Siergieja Bondarczuka, sowieckiego reżysera, zrobione w koprodukcji amerykańsko-radzieckiej w 1970 roku o ostatniej bitwie Napoleona i o jego ostatnich 100 dniach, pokazujące wojnę i początek pokoju.
Nie jest to, drodzy państwo, przypadek. Zwróćcie uwagę, jak kinematografia często zazębia się z okresami w stosunkach międzynarodowych. Tu mówimy o okresie odprężenia, detente, w stosunkach wzajemnych i koprodukcja Waterloo. Polecamy zdecydowanie. Koprodukcja sowiecko-amerykańska. Dziś trudno sobie to wyobrazić, umówmy się szczerze.
No, jeszcze niedawno i jak nie będzie Putina, to pewnie też te koprodukcje będą znowu działały. I wreszcie
zaraz do tego wątku jeszcze nawiążemy, ale trzeci twój typ, proszę bardzo.
Trzeci mój typ to Gandhi.
Gandhi.
Davida Attenborough. Bardzo dobre dzieło filmowe, pokazujące biografię przywódcy ewoluującą od początku życia tego człowieka do końca życia tego człowieka i do tego jeszcze wszystkiego pokazującą wzrastanie, upadki, wzrastanie, upadki.
David Attenborough.
Richard Attenborough.
O właśnie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ uwielbiam Davida za jego działalność ekologiczną.
Richard Attenborough to jeden z największych brytyjskich reżyserów. Zrobił jeszcze, poza tym może państwo to kojarzą, Jeden most za daleko, Bitwę o Anglię, takie historyczne, duże filmy brytyjskie.
Gene Hackman
jako
Sosabowski.
Tutaj Ben Kingsley w roli Gandhiego. Ale tych filmów jest więcej, bo tak naprawdę film o polityce jest Amadeusz Formana. Tylko, że tutaj politykę przykrywa geniusz muzyka. Film o polityce jest Chinatown Romana Polańskiego. Wspaniałym filmem politycznym jest Ojciec Chrzestny Francisa Forda Coppoli, bo metody władzy w mafii to może się buduje trochę innymi metodami niż w polityce, ale też w bardzo podobny sposób. To jest taka ciekawostka i znowu, dobrych filmów politycznych poza Człowiekiem z żelaza czy Śmiercią prezydenta nie ma w Polsce. My Polacy do tej pory się bardzo boimy mówić i pisać o polityce. Bez względu na to, kto mnie aktualnie rządzi.
Nie jest kinem politycznym?
Jest kinem politycznym, ale...
To nie jest dobrym kinem
jest
politycznym.
Film średni, nie jest zły.
Nie jest zły.
Jest dobrze zagrany przez Więckiewicza chociażby, ale nie jest to ciągle wybitne kino polityczne. Polska jest krajem, w którym się tak wiele polityce dzieje,
tak.
A nie umiemy stworzyć dobrego kina i serialu politycznego.
Jak myślisz, z czego to wynika?
Z,
gra aktorska jest na odpowiednim
mamy
poziomie.
Mamy dobrych aktorów, tak. Mamy dobrych scenarzystów.
Budżet się znajdzie.
Znajdzie, nie jesteśmy biednym krajem. Boimy się kwestii politycznych. Producenci po prostu się tego boją, że kogoś pokażą za dobrze i przez to ktoś będzie na nich obrażony przez następnych 15 lat, bo zasoby w Polsce są może i obecne, ale jednak trzyma na nich rękę mniej więcej ta sama grupa elitarna bez względu na to, czy rządzi PO, PiS, czy ktokolwiek.
A zatem kino polityczne w Polsce nie może się przebić z obawy przed utratą wpływów politycznych.
Tak jest, no bo jednak pamiętajmy o tym, że największym mecenasem filmowym w Polsce ciągle jest państwo. Ciągle nie mamy tak bogatych biznesmenów, którzy by tworzyli polskie kino bez niego. A i prywatni magnaci medialni też są w Polsce niestety ciągle uzależnieni od władzy państwa.
Czy biorąc pod uwagę to kino polityczne, któreś wytwórnie, powiedzmy taki skrót myślowy, któreś państwa, któreś nacje z ich kulturą kinematograficzną należałoby wyróżnić?
Tak, przede wszystkim anglosaską kulturę jednak. I ją trzeba ciągle przedstawiać jako jakieś zjawisko łączne, bez względu na to, czy to jest Hollywood, czy Wielka Brytania. Bo bardzo mocno przenikają się tutaj aktorzy, sposoby pisania, realizacji. To jest ciągle jedna wielka kinematografia. Brytyjska jest trochę mniej komercyjna. I to jest właśnie bardzo wysoka kultura filmu politycznego. Bez względu na to, kto rządzi, kto kieruje. Duża umiejętność przedstawiania. Zresztą z tego samego wynika też wielki geniusz anglosaskiego dramatu sądowego, pokazującego wymiar sprawiedliwości. To są te dwa mniej więcej te same czynniki. Głębokie przywiązanie do prawa, do jego znaczenia, do tego, że każdego polityka można rozliczyć. Dobre kino polityczne powstało też w krajach takich jak Francja, Włochy, ale tam z uwagi właśnie na coś zupełnie przeciwnego, na wielki chaos polityczny, jaki panuje. Natomiast, i to niestety trzeba powiedzieć sobie, że nie tylko Polska, ale cała wschodnia Europa, dawna Rosja, dawny Związek Radziecki, ale też Chiny, Japonia są państwami, gdzie wprawdzie dobre dramaty polityczne powstają, ale są raczej wyjątkiem, a nie regułą.
Właśnie miałem o to pytać. Miałem pytać o tak zwany wschód generalnie, obszar...
Miejsce doskonałej kinematografii, ale nie w tych dziedzinach.
Ale nie w tych dziedzinach. Dobrze, najbardziej ikoniczne obrazy. Drodzy państwo, ja przypominam państwu, bo chyba trzeba będzie odrobić pracę domową. Tak też to traktuję. Lawrence z Arabii, Waterloo i Gandhi. To jest must have. Jeśli państwo macie jakieś wątpliwości, być może na popularnych platformach streamingowych nie możecie dla siebie już nic ciekawego znaleźć, sięgamy do klasyki.
Zawsze to jest najlepsze.
To jest najlepsze, to jest ponadczasowe. To powoduje, że nie jesteście państwo w slangu moich synów tak zwanymi sezonowcami, a idziecie krok dalej. To bardziej wymagające, ale słuchacze Radia Lublin to jest grupa elitarna. Tego się trzymamy i za to państwu dziękuję. Najlepsze filmy o dyplomacji, polityce międzynarodowej. Nie najbardziej ikoniczne, a najlepsze. Wiesz, to jest pytanie, najlepsze. Najlepsze zależy od kryteriów. No, zdobywcy Oscarów, kwestie związane z tak zwanym box office, przychody. Czy postawiłbyś tutaj znak równości, najbardziej ikoniczne i najlepsze?
Akurat to się trafiło, to znaczy były to też filmy bardzo popularne i bardzo dobre. To się czasami zdarza. Ale była też spora liczba filmów bardzo dobrych, których nie zauważono w box-office'ach i wśród krytyki. Nie zauważono Mandżureckiego kandydata z Frankiem Sinatrą, który był jednym z najlepszych filmów o manipulacjach w relacjach chińsko-amerykańskich. Nie zauważono Chińskiego syndromu z Jackiem Lemonem, Michaelem Douglasem czy Jane Fondą. A to się zawsze tak prędzej czy później zdarza. Natomiast dobrze opakowany thriller polityczny i zwłaszcza ten dotyczący kwestii międzynarodowych, zawsze jakoś do umysłów widzów trafiał. Filmem, który miał problemy w box office, był na początku były 3 dni Kondora, teraz już nikt nawet o tym nie pamięta. Ale był taki moment w Hollywood, że rzeczywiście thrillery polityczne i polityczno-międzynarodowe stały się taką lokomotywą podwożącą Hollywood. To były lata 70., 80. Brak zaufania do państwa też na to troszeczkę wpływał. A był to też okres, kiedy już na całym świecie Hollywood podwoził całość kinematografii.
Dobrze. Mamy zatem tu wskazanie tych elementów. Z reguły akurat w tych trzech przypadkach mamy te dwa kryteria spełnione i konieczność i to są najlepsze filmy. Dodam od siebie, drodzy państwo, biorąc pod uwagę inflację, że najbardziej kasowym filmem wszechczasów, jeśli dobrze pamiętam, jest Przeminęło z wiatrem. Które jest filmem politycznym, kinem politycznym. Generalnie rzecz biorąc, weźmy pod uwagę samo pojęcie polityczności w dużej mierze autonomiczne. Upolitycznić można niemal wszystko. W każdym kinie w zasadzie możemy dostrzec ten element.
Żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest upolitycznione, łącznie z filmami porno, bo one też reprezentują określony zestaw poprawności politycznej.
Jesteśmy po 22, więc możemy też o tym mówić.
Zresztą, proszę państwa, a propos różnych wstydów ludzkich, jest to gałąź uznawana za integralny element światowej kinematografii, do tego wszystkiego przenosząca pewne trendy, również polityczne. Ale tutaj oszczędzimy państwu różnych przykładów.
Oszczędzimy przykładów.
Tak, natomiast... ale wszystko może polityczne być. Polityczne są bajki, polityczne są kreskówki, polityczne są seriale. W tej chwili, kiedy wszedł streaming i te główne ośrodki streamingowe to robią, już w ogóle tego nie ukrywają. Więc cóż, takie mamy czasy i to się nie zmieni na inne.
To się nie zmieni na inne. Oczywiście na tych platformach streamingowych też możecie państwo znaleźć coś ciekawego, coś interesującego, politycznego, niekoniecznie i przy okazji dobrego, biorąc pod uwagę to, że będzie to po prostu dobre kino. Przed przerwą jeszcze, Łukaszu, zastanawia mnie i może już rozpoczniemy ten wątek, bo mówimy o tym, że kino, w każdym kinie jest ten element polityczny. W każdej produkcji element polityczny znajdziemy, no bo ona przesiąka nasze życie. Natomiast kino zaangażowane politycznie to jednak będzie coś innego, prawda?
Tak, i ono nie zawsze musi być dobre. Bo kiedy ktoś za bardzo się w coś angażuje, to stara się za wszelką cenę udowodnić swoją rację. Stąd też wszystkie filmy zaangażowane politycznie, ideologicznie, religijnie czasami bywają po prostu niedobre.
Bywają niedobre?
Choć też nie ma tutaj jednej zasady.
Dobrze. Na ile twoim zdaniem element, obiecałem, że nawiążę do Waterloo jeszcze z jednej prostej przyczyny, że tak jak wskazałeś, jest to koprodukcja sowiecko-amerykańska. Na ile element, taki jak formuła powstawania filmu poprzez współpracę międzynarodowa grupa, na ile jest to element, który na ogół obiektywizuje treść, sprawia, że to kino jest mniej politycznie zaangażowane?
Wręcz przeciwnie. Wtedy są znacznie większe szanse nieobiektywizowania tej treści, przekonywania jedną stronę przez drugą i używania po prostu samego faktu realizacji filmu jako argumentu politycznego. W 1975 roku przypadał szczyt détente sowiecko-amerykańskiego.
Tak.
Mieliśmy tutaj na przykład lot popkulturowo bardzo znaczący, wspólny kosmiczny statków Sojuz i Apollo. One się połączyły. I taką kwintesencją współpracy obydwu krajów był film, koprodukcja radziecko-amerykańska pod tym Niebieski ptak o bajce. To była adaptacja bajki Maurycego Metternicha z XIX wieku.
Aha.
Gdzie w cudownych okolicznościach Petersburga gwiazdy takie jak Liz Taylor grały i inne. I to miało właśnie pokazać taką cudowną delikatność tych relacji, bez absolutnie żadnego odniesienia politycznego.
A zatem ta cudowny klimat, drodzy państwo, słodka atmosfera, ona tak generalnie długo nie trwała, doskonale
nigdy
pamiętamy
długo
lata 80., czyli koprodukcja jako po prostu manipulacja wersji
nie więcej,
hard.
Nie więcej.
Wersji hard. Drodzy państwo, wracamy po krótkiej przerwie, chwilę po 23, do państwa rozmowa z doktorem Łukaszem Jasiną. Do usłyszenia.